Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Tomasz Smorgowicz, społeczne zarządzanie marką, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek stopy procentowe bez zmian. Główna stopa NBP referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75%. Ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżki stóp procentowych w październiku 2023 roku. No i tych brak obniżek teraz to nie jest dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów, zarówno tych hipotecznych, jak i tych, które mają przedsiębiorcy. Panów zdaniem, kiedy pojawią się okoliczności, dzięki którym będą możliwe obniżki stóp procentowych, bo jednak te kredyty w tej chwili w naszym kraju są bardzo drogie. Do czego będziemy zmierzać dalej?
Chyba trudno snuć jakiekolwiek pozytywne albo nawet negatywne wizje tutaj. To jedynie Wróżbita Maciej na antenach pewnych telewizji jest w stanie wywnioskować tego typu kwestie. Myślę sobie, że pewien optymizm, pewna refleksja może nadejść w pierwszym, a może drugim kwartale 2025 roku, wtedy kiedy pewne zmiany nastąpią na rynku. Natomiast na pewno nie zaskoczyła ekspertów decyzja Rady Polityki Pieniężnej, mimo że europejska stopa została skorygowana, to jednak w Polsce widzimy, że nie ma dzisiaj polityki mającej iść w kierunku obniżania. Także myślę sobie, że dopiero rok przyszły to mogą być jakiekolwiek realne zmiany.
Marek Trojanowicz, jako przedsiębiorca, to bolesne. Znaczy, zakładam, że przedsiębiorca jest obłożony kredytami, jak to każdy polski przedsiębiorca.
Nie, nie mamy kredytów w żadnych zespołach.
No, rozumiem teraz tę ciszę.
Osobiście też nie posiadam. Ale szczerze, nie myślę, że chyba nie należy korelować stóp procentowych tak strasznie z oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych, bo jak sobie porównamy to oprocentowanie do innych krajów europejskich, to oprocentowanie w innych krajach europejskich jest bliższe 2-3% przy stałym procencie, a w Polsce jest to chyba na poziomie 7-8% w tej chwili.
Bliżej 8%.
Francja jest chyba najtańsza, poniżej 2%. Tak.
No i bardziej bym chyba tutaj postulował do wszystkich banków, żeby po prostu naszego tutaj kochanej ojczyzny nie żerować na niej, tak jak nie żerują na Włochach, Francji, bo to większość tych banków przecież jest ogólnoeuropejskich. Z nieznanych przyczyn w Polsce takie jest oprocentowanie, a w innych krajach inne. Dużo bardziej ciekawe dla kredytobiorcy. Pewnie bierze się to stąd, że jeżeli wszyscy biorą te kredyty i się nie zastanawiają, no to banki jako komercyjne firmy prywatne w duchu kapitalistycznym takie windują te oprocentowania. Gdybyśmy pewnie mniej tych kredytów brali, to by może jak się ocknęli i te stopy byłyby niższe. Skorelowałbym to bardziej z słabą matematyką, z egzaminami. Może my po prostu mniej liczyć potrafimy niż Włosi, Francuzi czy Niemcy.
No tak, no tutaj pan gładko przeszedł do naszego drugiego tematu. Zajawię o tym, że Polska ma najdroższe kredyty hipoteczne w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy na pierwszym miejscu, informuje Forsal.pl, a z danych portalu rynekpierwotny.pl wynika, że jeśli chodzi o średnią kredytów, które są spłacane w tym momencie, to najniższe oprocentowanie właśnie ma wspomniana Francja, 1,7%. Z bliższych nam krajów Słowacja, 2,2%. Przypomnę, tam jest euro. No ale weźmy kraje, które euro nie mają. Bułgaria, 2,8%. Czesi, 3,3%. No i właśnie.
No to cała ta usługa, to ja bym powiedział, bo my patrzymy na oprocentowanie. Natomiast to oprocentowanie... Warto się oderwać od wartości bezwzględnych i patrzeć względnie. To oprocentowanie trzeba i należy porównać z wysokością zarobków, siły nabywczej, gdzie we Francji, i we Włoszech i w Niemczech oczywiście to wynagrodzenie jest dużo, dużo cały czas wyższe. A do tego jeszcze warunki w ogóle tej usługi, to znaczy to, że u nas człowiek, który bierze kredyt, mówiąc kolokwialnie, jest zaorany tym kredytem, jeżeli nie może spłacać, zaczyna się cały proces przez pryzmat różnych firm windykacji takiego zadłużenia.
Gdzie w Stanach Zjednoczonych oprocentowanie jest jeszcze zmienne, to powiedzmy sobie, więc nigdy
zależy
do końca nie wiadomo,
rzeczonego wyboru i tak dalej. A na koniec dnia, jak nie spłacamy tego kredytu, to nie możemy oddać kluczyków od mieszkania i powiedzieć do widzenia. Nie mamy pieniędzy, nie będziemy tego spłacać, tylko właśnie tak jak mówię, jesteśmy bez przerwy poddawani takiej czy innej windykacji. Więc ja po prostu, moim zdaniem jedyne, co możemy wymóc, to po prostu przez jakiś czas określony, jeżeli by ludzie przestali brać kredyty, to banki by dorównały do standardów europejskich, a tak mamy raczej standardy no dalekie od europejskich, bo my cały czas jesteśmy na kolanach w banku, tak? Na kolanach nie jesteśmy w stanie negocjować żadnej umowy. Umowa jest zapisana na 30 stron, których nikt nie czyta, a nawet jak przeczyta, to i tak nic nie może przenegocjować. Warunki są spartańskie, jak żeśmy sobie powiedzieli, nie przystające do żadnego europejskiego kraju, a do tego jeszcze cały ten koszyk usługi jest w ogóle nie szyty pod nas, no po prostu. To jest tak, jakbyśmy mieli kupić samochód, który kosztuje 1 000 000 zł, a nie ma koła.
No właśnie, tak a propos tego, o czym pan wspomniał, że usługi nie są szyte pod nas, co mnie ostatnio mocno zdumiało i rozbawiło, gdzie... Nie jestem pewna, czy ta Komisja Europejska nie stwierdziła, że ubezpieczenia, które są oferowane przez banki, powinny być bardziej atrakcyjne dla klienta, a nie ochraniać jedynie banki. Czyli wreszcie się ktoś przyznał do tego, że banki były chronione tymi ubezpieczeniami, za które osoby, które brały kredyty, musiały płacić ciężkie pieniądze, a tak naprawdę, kiedy się okazywało, że te osoby były w kłopocie i potrzebowały skorzystać z ubezpieczeń, to nagle się okazywało, że ubezpieczenie było tak skonstruowane, że właściwie nie działało dla tej osoby.
Pytanie, czy jest to początek zdrowego rozsądku, czy tylko i wyłącznie jakiś głos niezwykle istotny, ale jednak zupełnie nie wpływający tak naprawdę na ogólny odbiór. My jako kredytobiorcy jesteśmy trochę sukcesorami tej pigułki, którą musimy przełknąć, to znaczy trzeba wziąć pod uwagę, że od 2018 roku nieruchomości w Polsce wzrosły prawie o 60%, mniej więcej mówi się o 58-59%. Zatem nie było tak naprawdę klimatu ekonomicznego do tego, żeby obniżać te kredyty, bo i tak kredytobiorcy się znajdowali, wszyscy chcieliśmy kupować, bo te po prostu nieruchomości były u nas relatywnie tanie. Natomiast sytuacja dzisiaj diametralnie się zmienia. Nawet jeśli mówimy już o wyhamowaniu, to być może jeszcze jest zbyt daleko idący wniosek, ale na pewno musimy powiedzieć o tym, że zaczynamy mieć koszty nieruchomości zrównane z rynkiem europejskim. Zatem banki już nie będą tak naprawdę miały tak dużego atutu w ręku, jakim jest udzielenie kredytu. Zatem pytanie, czy to, co pan Marek zasugerował, będzie już dzisiaj moment, w którym to my, jako strona przychodząca po kredyt, będziemy mogli zacząć być słuchani, będziemy mogli brani być pod uwagę w sposób poważny i rozsądny jako konsument, który będzie mógł negocjować i będzie mógł powiedzieć, jeśli we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii koszt kredytów jest taki, a nie inny, to również zacznijcie ze mną rozmawiać i zacznijcie z nami negocjować. No bo kiedy wsłuchać się w ten rynek nieruchomości, to nawet jeśli ceny dzisiaj pierwsze są całkiem optymistyczne, to jeśli przeanalizować ceny transakcyjne, to mówi się, że ostatni rok to jest mniej więcej 27-28% różnicy pomiędzy tymi cenami, jeśli biorąc pod uwagę zestawienia aktów notarialnych i cen, które w tych aktach zostały zawarte. Zatem musimy powiedzieć sobie otwarcie. Dzisiaj zaczynamy mówić o pewnej stagnacji na rynku nieruchomości, nawet jeśli te ceny ofertowe są nadal jeszcze bardzo ładne, okrągłe i bardzo świecą dużymi kwotami, o tyle klienci już przestają być nimi zainteresowani. A tu chociażby takim pierwiastkiem tej sytuacji jest wielość reklam, czy wielość kampanii reklamowych, które pojawiają się w kontekście nieruchomości, co tylko pokazuje, że dzisiaj deweloperzy już czują mniejsze zainteresowanie, a jeśli już przychodzi klient, to życzy sobie ceny diametralnie różną niż ta, która jest ceną ofertową.
No i właśnie też tak sobie myślę, że sprawę bardzo uprościłoby jednak, uprościłyby decyzje, gdyby przenieść również odpowiedzialność za te wszystkie kredyty niespłacane na banki i po prostu, żeby sprawa się kończyła wtedy, kiedy oddajemy klucze do mieszkania czy domu bankowi. My jesteśmy czyści, nie mamy kredytu do spłacenia. Bank musi się zainteresować, co zrobić z tą nieruchomością. I wtedy nie będzie mu zależało na tym, żeby kredytobiorcy mieli takie problemy i żeby te kredyty były takie drogie. A przy okazji, no nie dość, że kredyty są w naszym kraju najdroższe w całej Unii. Nieruchomości, tak jak tutaj panowie wspomnieliście, również osiągnęły ceny bardzo wysokie, zbyt wygórowane często dla zwykłego Kowalskiego. No to piękny region Włoch, Toskania walczy o nowych mieszkańców i oferuje im przy zakupie domu nawet 32 tysiące dolarów w zamian za przeprowadzkę do miasteczek tego regionu. Tutaj są warunki, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztu kupna domu i remontu. No po pierwsze, czy to będzie skuteczna akcja? Po drugie, czy jacyś Polacy mogliby się skusić, bo tam trzeba po prostu zamieszkać.
To nie, że trzeba zamieszkać, jest to mi bardzo bliskie.
Skorzystał pan?
Nie, ale znaczy...
Do 27
nie
lipca,
z tej oferty
mówię,
skorzystałem,
dla chętnych.
Tak powiem. Natomiast zazwyczaj są to bardzo odległe od morza miejscowości, bardzo wyludnione, gdzie koszt faktyczny zakupu i tak jest w granicach 100-120 tysięcy euro, bo trzeba przeprowadzić remont zgodnie z konserwatorem zabytków i tam mieszkać, jeżeli się nie mieszka. Tam jest takie pojęcie we Włoszech pierwszego i drugiego domu. Primo i secondo casa. I teraz od tego uzależniony jest cały system podatkowy, czyli jeżeli jesteśmy, mieszkamy we Włoszech, to możemy być w tym jakby primo casa, pierwszym domu i wtedy zupełnie niższe są podatki i tak dalej. Jeżeli to jest secondo casa, to jest...
Wyższe podatki,
tak? Bo się domniemuje, że to jest właśnie drugi dom od odpoczynku czy dla obcokrajowca. W większości tych wypadków te programy, bo one to nie jest pierwszy, te programy już we Włoszech były, kończą się tym, że przyjeżdżają właśnie raczej obcokrajowcy, to nie są Włosi, raczej z wizją spędzenia emerytury lub części swojego życia tam, bo pracują zdalnie i wykonują pracę z Włoch dla swojego kraju, czy to są Anglicy, Niemcy, czy Polacy. Polaków jest bardzo dużo we Włoszech w tej chwili, z racji chociażby pierwszego naszego tematu. To znaczy, jeżeli doszliśmy do wniosku, że kredyt w Polsce jest najdroższy, a ceny są wysokie, może między Mediolanem a Warszawą cały czas jest jednak spora różnica, bo nieruchomość w Mediolanie na poziomie 150 metrów kosztuje około 7 milionów euro, a w Warszawie raczej 7 milionów 8 złotych, oprócz wybitnych nieruchomości po 20 milionów, które nadal są poniżej 7 milionów euro. Ale więc tam jest jeszcze pewna różnica. No to może się okazać, że dla większości młodych ludzi, którzy bardzo dużo jest pracy zdalnej przy komputerze i tak dalej, dużo przyjemniej.
Alternatywa,
ale też dużo przyjemniej jest tak naprawdę pracować z Włoch, gdzie pomijając wakacje, gdzie temperatury są zbyt wysokie, to od września do miesiąca maja jest tak naprawdę dużo lepsza pogoda niż nasza czerń, deszcz i wiatr, który nam Polska proponuje.
No to na pewno. Nie jest to na pewno oferta pierwsza. Tych ofert było i sporo we Włoszech, były też we Francji, były też w Hiszpanii. I myślę sobie, że za chwilę też zaczną pojawiać się w pewnym sensie w Polsce.
No właśnie, chciałam o to zapytać.
Tak, bo też mamy regiony, które już dzisiaj zdecydowanie ten czynnik demograficzny mają niezwykle niski. No bo ja zawsze, jako człowiek nauki, zadaję pytanie, dlaczego tak się dzieje. I tu bym skierował myślenie na dwa na pewno mocne czynniki. Pierwszy, który już wspomniałem, czyli kwestia demografii. Nas się rodzi coraz mniej, a szczególnie w regionach, które nie są super atrakcyjne dla młodych ludzi, których po prostu wyjeżdżają, albo ta dzietność jest na niezwykle niskim poziomie. Natomiast sam jestem po wakacjach we Włoszech i doświadczyliśmy z rodziną drugiego czynnika, który jest dużo bardziej wpływający na też niskość cen i atrakcyjność tych nieruchomości, czyli kwestia migracji. Włochy mają coraz większy problem widoczny już dzisiaj na ulicach z migrantami i trzeba wziąć pod uwagę, że mieszkając właśnie w tych rejonach, nie będziemy to bardzo mocno odczuwali. I o ile my w Polsce, będąc i mieszkając tutaj na co dzień, jeszcze nie widzimy tak naprawdę takiego społecznego elementu migracyjnego, o tyle na ulicach i Mediolanu, czy nawet mniejszych miejscowości północnych Włoszech, mówimy o północnych Włoszech, tych migrantów jest coraz więcej i ten element coraz to mocniej zaczyna wpływać również na ekonomię i na nieruchomości w danych rejonach.
W południowych nie ma, bo jest po prostu za biednie. A migranci mają to do siebie, że wolą być w krajach, gdzie jest duża opieka socjalna i dużo dostają bez pracy zasiłku. Natomiast no, wydaje mi się, że to, no, to też gdzieś tam Europa to jest problem, którego nie możemy bez końca zamiatać pod dywan. Jest to też problem do zaadresowania i chyba nie bez przyczyny stąd właśnie coraz więcej krajów skręca w stronę konserwatywną, no bo ludzie się trochę burzą przeciwko temu.
To teraz zmieniamy temat na sam koniec. Wynalazcy z Chin złożyli przytłaczającą większość międzynarodowych patentów dotyczących innowacji z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji, poinformowała wczoraj w raporcie ONZ. Trzecie miejsce zajęła Korea Południowa, czwarte Japonia, drugie miejsce Stany Zjednoczone. No i właśnie, jakie mogą być gospodarcze skutki dla reszty świata, bo tak naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy. Kupujemy, mamy bardzo dużo elektronicznego sprzętu chińskiego. Ta sztuczna inteligencja się teraz w nieprawdopodobnym tempie rozwija. Co te nasze sprzęty będą robiły bez naszej wiedzy?
Jak my mamy 3 minuty odpowiedzi?
To prawda. 30 byłoby mało.
Ja postaram się w jednym zdaniu, które podsumowało też moją wizytę na takim mini forum z okazji lecia Politechniki Gdańskiej. Francuzi zorganizowali taką debatę, takie forum. Wydaje mi się, że mamy tą tendencję w Europie, że radzimy nad AI Acta, nad różnymi zapisami prawnymi, nad tym, jak zieloną energię produkować. W tym samym czasie Chińczycy bez wszystkich tych obwarowań rozwijają sztuczną inteligencję i wszystkie technologie, bo tak samo przecież przemysł samochodowy. To samo tak naprawdę dzieje się w Stanach Zjednoczonych i doszliśmy do sytuacji, gdzie my jesteśmy 40 lat za Chinami, mniej więcej 20 lat za Stanami Zjednoczonymi i mamy duży problem i nie wiadomo, jak z tego wyjść. Więc lokalnie odpowiedź jest taka, że my nic z tym nie zrobimy już. My możemy zacząć generyczną pracę, która będzie trwała 40 lat i może za 40 lat w jakiejś tam przestrzeni będziemy lepsi. Mleko się rozlało i nie jesteśmy w stanie już nic z tym zrobić w Europie.
No znów odwołam się do takiego dużego obrazka makroekonomicznego. No cały czas trwa walka o prymat na świecie pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi i tak naprawdę dzisiaj to nie w Europie rozgrywają się największe elementy wpływu, tylko właśnie na tych dwóch kontynentach i w dwóch miejscach na świecie. Ze sztuczną inteligencją jest trochę tak, że my dzisiaj jesteśmy w czasie takiego pyłu, to znaczy wszyscy trzęsą rękoma i mówią, ach, cóż się dzieje z tą sztuczną inteligencją, gdzie my myślę, że od dobrych dwóch dekad doskonale z niej korzystamy, wykorzystujemy narzędzia, szczególnie w nauce, które są już dzisiaj doskonale doprecyzowane i dają nam wiele odpowiedzi na pytania, które stawiamy sobie w czasie naszych dyskusji. I tak naprawdę sztuczna inteligencja dzisiaj jest koniecznością, a nie już szansą dla rozwoju dalszego świata, chociażby w kontekście tej niskiej dzietności, czy niskiej tak naprawdę kwestii wpływu społecznego. Musimy już dzisiaj wziąć pod uwagę to, że sztuczna inteligencja jest czymś, co może zmienić nasz świat. I myślę sobie, odnosząc się do jakiejś analogii sprzed lat 20 czy 30, pamiętam, kiedy wchodził internet i kiedy stawał się coraz to bardziej dostępnym medium. Podobne dyskusje miały miejsce, natomiast dzisiaj już nikt o nich nie pamięta i myślę sobie, że za kolejne 20 lat będziemy rozmawiali sobie właśnie z wykorzystaniem tego typu narzędzi i czy one będą chińskie, czy będą europejskie. Trochę bez znaczenia tak naprawdę w przypadku globalnej dzisiaj ekonomii i gospodarki.
I tutaj stawiamy kropkę, bo właśnie czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Smorgowicz, Społeczne Zarządzanie Marką, wykładowca akademicki Uniwersytet WSB Merito, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Miłego dnia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.